Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
15 sierpnia. Bitwa warszawska. O wydarzeniach sprzed 98 lat rozmawiają Piotr Otrębski i Krzysztof Jabłonka.
Zacznę od myśli, że gdyby nie stary polski góral, może nie byłoby nieszczęść komunizmu. W czerwcu 1914 roku Stanisław Byrcyn-Gąsienica miał uratować w Tatrach na Zawracie dwóch mężczyzn, którzy bez tego nieoczekiwanego i przypadkowego wsparcia z pewnością straciliby życie. Jednym z nich miał być Włodzimierz Ilicz Lenin, tatrolub kwaterujący się przed I wojną światową w Poroninie. Czyja ręka wtedy interweniowała? Myślę o sile wyższej, to wolę nawet nie myśleć. Dziś rocznica Bitwy Warszawskiej, jednej z tych bitew, które zdecydowały o losach świata. Zatrzymaliśmy tę czerwoną zarazę. Wielu to wydarzenie nazywa cudem. Czy było cudem? O tym będziemy rozmawiać. O wojnie polsko-bolszewickiej, o Bitwie Warszawskiej. O tym będę rozmawiał dziś z Krzysztofem Jabłonką, historykiem, kustoszem Zamku Królewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
O tym strachu myślenia mówiłem, to powiem jeszcze, że strach pomyśleć, czym stałby się Zamek Królewski, gdyby te hordy bolszewickie sforsowały Wisłę.
No, tym, czym w 1944.
Ruiną, a tak. Może czymś innym.
No, na pewno byłby obrabowany. To była reguła niestety smutna i oglądałem tego skutki i w Bakczysaraju, i w Erewaniu, i w każdym innym miejscu, gdzie doszła Armia Czerwona i gdzie się cud nie zdarzył.
Ale przepraszam, Zamek Królewski już wcześniej został przez Rosjan tak naprawdę obrabowany, bo przecież część dzieł sprowadzano na mocy traktatu ryskiego do Zamku Królewskiego właśnie później. To może do tego dojdziemy. Cofnijmy się kilkadziesiąt lat. Pod koniec XIX wieku w Warszawie coraz aktywniejsze stają się środowiska robotnicze, proletariackie. Trzeba dodać, że wspierane przez inteligencję, przez ludzi kultury, ale to wszystko działo się w konspiracji. W 1890 roku zorganizowano w Warszawie pierwszy nielegalny pochód pierwszomajowy. Jak się czyta wspomnienia organizatorów, to muszę przyznać, że aż ciarki przechodzą, bo wydaje się, że była to walka, taka codzienna gonitwa z carskimi szpiclami, z żołdakami rosyjskimi. Działalność na przykład Marcina Kasprzaka i jego współpracowników, jak Czesław Hulanicki, była zdecydowanie antycarska, a więc przecież także na poły patriotyczna, choć tu, no właśnie, te akcenty bardzo różnie się rozkładały. Socjalizm, którego obecność dostrzegał już Norwid, miał nad Wisłą czynnie obalać carską Rosję. Tu się kryło jednak poważne niebezpieczeństwo. Mówię o tym dlatego, że różnie te losy bojowników XIX-wiecznych potoczyły się właśnie w 1920 roku. Jedni stanęli po stronie odrodzonej Rzeczypospolitej, inni, zapatrzeni w bolszewi, opowiedzieli się po stronie czerwonej zarazy. Czy kiedy wybuchła wojna polsko-rosyjska, polsko-bolszewicka, komuniści mieli nad Wisłą duże poparcie? To była taka piąta kolumna, bardzo aktywna?
Dziękuję za poprawkę. To jest wojna polsko-bolszewicka. Ja bym bardzo przestrzegał przed mówieniem polsko-rosyjska, bo wojska rosyjskie były po naszej stronie.
No właśnie, byliśmy po rewolucji, prawda?
Tak, i prawdziwi patrioci rosyjscy, do których należy mieć szacunek, stanęli u boku, aż trzy armie były. Dwie kozackie, kozaków dońskich, kubańskich, przypomnę, znad Kubania, nie z Kuby, i również armia Peremyki na białych Rosjan. Natomiast po stronie bolszewickiej naprawdę bardzo rozrzucona narodowo, właściwie nawet celowo. Każdy kombryk, czyli dowódca korpusu czy dowódca brygady, był z innej narodowości. Miało to pokazać, że oto świat proletariatu wszystkich narodów idzie na podbój całej reszty. A jak wtedy mówiono, siłą zmusimy świat do szczęścia. No i to było największe zagrożenie, gdyż był to fanatyzm. Oczywiście zgadzam się tutaj z tobą, że to, co zagroziło wtedy światu, było trudne do przewidzenia wcześniej. Stąd właściwie tylko myśmy się połapali i trochę Niemców się połapało, co grozi.
Chociaż na terenie Niemiec właśnie też, no ta piąta kolumna, jak ją określiłem, była aktywna.
Bardzo silna była i stąd...
Rewolucje miały się połączyć.
Tak, i stąd Niemcy bardzo szybko spacyfikowali u siebie. U nas, poza drobnymi przejawami, właściwie w 18 roku mieliśmy próbę 12 grudnia, taki 13 grudzień nam chcieli zrobić w Zamościu bolszewicy i on spalił na panewce, on się nie udał, głównie dlatego, że po prostu nikt z Polaków nie był w tym zainteresowany. Jednak patriotyzm okazał się najbardziej żywotną siłą i najbardziej, jakby tośmy dzisiaj powiedzieli, oczywistą, naturalną. To jest ratowanie szerszego domu. To jest podniesienie do potęgi wyżej rodzinnych relacji.
Pytanie,
to zadziałało.
Pytanie, czy ten patriotyzm, to poczucie przynależności do Rzeczypospolitej było już rzeczywiście tak powszechne po jednak 123 latach zaborów, kiedy odzyskiwaliśmy, jak mówił Kadent Bandrowski, utracony śmietnik?
To było jeszcze powszechne. Pamiętajmy, że już nastąpiły ruchy narodowe u Litwinów, Ukraińców, częściowo u Białorusinów, które oddzielały się od Rzeczpospolitej. Oni już chcieli mieć własne państwo, własny śmietnik. I tutaj nastąpił ogromny wzrost poziomu rozczarowania, no i oczywiście konfliktów, i o Lwów, i o Wilno, i o parę innych miejsc. Natomiast chyba to jest ostatni moment, w którym chłopi polscy już do końca się upatriotycznią, już się dowiedzą, że są Polakami.
A przecież to do nich swoją ofertę kierowali bolszewicy między innymi.
I właśnie to, że ona padła w pustkę, to, że u nas zdano sobie sprawę, czym jest bolszewizm. Pamiętajmy, że prawie wsi nie było w Polsce, gdzie by ktoś nie był w Rosji, deportowany czy też ewakuowany w 1915 roku. Ponieważ był ten krótki czas przerwy między wojną bolszewicką a zakończeniem wojny na wschodzie. Przypomnijmy, Rosja podpisuje separatystyczny pokój 3 marca 1918 roku i od tego momentu wracają ewakuowani. I oni mogą opowiedzieć, co się tam w tej Rosji dzieje. No i jeżeli ktoś jeszcze liczył na to, że mu tu szczęście ktoś przyniesie, to szybko się rozczarował. Pamiętajmy, że kuszące było to, czego nie było widać. Jak już konkret się pojawił, to już się chłopi, a nie tylko chłopi, bo i robotnicy za głowę złapali. To już wolimy ojczyznę z burżuazją, ale naszą, niż obcych uszczęśliwicieli.
Chyba taką namiastką właśnie tej bolszewickiej rewolucji, taką namiastkę dostał Wyszków, opisany przez Żeromskiego już post factum, bo Żeromski po wizycie trzech panów wizytował probostwo w Wyszkowie. Opisał to w 1920 roku, więc chciałbym zapytać o to szczególne miejsce, w którym to chwilowo konstytuował się, można powiedzieć, taki samozwańczy komunistyczny rząd. Dzierżyński, Marchlewski, Kon byli pewni, że bolszewicy sforsują Wisłę, że lada moment zdobędą Warszawę i oni z tego Wyszkowa będą mogli na Warszawę ruszyć. Co to było za spotkanie w tym Wyszkowie?
No, przede wszystkim pamiętajmy, że pokłosiem tak zwanej trzeciej międzynarodówki było tworzenie rządów dla wszystkich narodów Europy. Nawet nie państw, a narodów. Każdy naród, nawet najmniejszy, miał mieć jakiś tam swój zalążek. Nawet poszukiwano różnych ludzi, różnych narodowości. Ściągano do Moskwy, żeby z nich zrobić, ty będziesz premierem, ty ministrem. To absolutnie nie miało żadnego przełożenia. Oni żadnymi ministrami by nie byli, po prostu musieliby słuchać Kremla. I taki również rząd pięcioosobowy powstał dla Polski. Nosił on zresztą nazwę, tymczasowy Komitet Polskiej Republiki Rad. Już zdążyliśmy do takiego poziomu dojść i zainstalował się w Białymstoku. No ale ponieważ ofensywa rzeczywiście szła bardzo szybko, a wojska polskie szukając jakiegoś punktu zaczepienia, po prostu była zła koordynacja między grupami i bolszewicy idąc ławą wciskali się pomiędzy dowódców najróżniejszych armii, korpusów, nawet brygad i znajdywali szczeliny, przez które bardzo szybko byli na tyłach i trzeba było się znowuż wycofać. I do Wyszkowa dotarła już ta trzyosobowa grupa. Jeszcze w Białymstoku jest pięcioosobowa grupa, jeszcze jest Pruchnik i ktoś tam jeszcze. I tutaj oni, jak to ładnie mówi Żeromski, mieszali jeszcze herbatę z cukrem, tak?
Zachwalał ten cukier Stefan Żeromski, że znakomity po Dzierżyńskim został.
Tak, ten po Dzierżyńskim cukier był dobrej jakości. Pamiętajmy, wtedy jeszcze rzadko bywał taki cukier...
W kostkach.
Nawet nie w kostkach, w kawałkach.
W kawałkach.
Tak, była taka głownia cukru jeszcze. I odrąbywało się takim młoteczkiem, wrzucało, no i potem tak długo się mieszało. A w Rosji się specyficznie pijało. Taką kostkę wsadzało się taki, jak to mówiono, kusok. Wkładało się do ust i pijąc herbatę przesysało się przez ten cukier. To była taka swoista maszynka do
słodkich. No tak, ale znowu powiem w takim razie, oczywiście Dzierżyński, no, twórca aparatu opresji, ucisk, tak, opresji sowieckiego, ale Polak, Marchlewski, Polak, Kon, no też.
No, polski Żyd, tak.
Polski Żyd.
Zresztą ciekawy odkrywca kraju urjanhajskiego, czyli Tywy dzisiejszej.
Rozumiem, że bolszewicy swoją, znowu użyję tego słowa może niezręcznego, ale żyjemy w XXI wieku, każdy każdemu składa jakąś ofertę, także polityczną. Swoją ofertę, swój przekaz kierowali do chłopów, ale także do Żydów. Jak Żydzi zareagowali na ofensywę bolszewicką, Żydzi w Polsce?
Różnie, różnie. Oczywiście pamiętajmy, że my mamy takie jedno określenie, niestety czasami używane pejoratywnie, Żydzi, nie zdając sobie sprawy, że to było najnormalniejsze społeczeństwo tamtych czasów, od bardzo biednych, którzy, no, tak powiem, no, na jednej maszynie do szycia w ogóle utrzymywali rodzinę, po bardzo bogatych Kronenbergów czy innych.
Którym absolutnie rewolucja nie była.
Była nie po drodze, tak. W związku z tym nastawienie było wszelakie. Przypomnijmy, że sam Żeromski w Przedwiośniu opisuje te różne nastawienia. Zdumiewającą jest rzeczą, że bardzo duża grupa polskich Żydów, bo tu trzeba jeszcze odróżnić od Żydów rosyjskich, którzy musieli z powodu decyzji cara przyjechać do kongresówki. Oni nie mówili po polsku. Oni się nie orientowali, co tu Polacy myślą. No, dla nich niedostępny był, nie tyle obcy, co niedostępny był polski patriotyzm. I ci stanowili pewną grupę odrębną w ogóle. Natomiast ci, którzy się tu urodzili i wychowali w kulturze polskiej, no byli po prostu patriotami Polski. I takich 780 młodych żydowskich chłopców służyło w legionach. A potem stanowiło establishment polskiego wojska i nikt między nimi nie robił różnicy. Pamiętajmy, że Tatarzy polscy, Ormianie polscy i Żydzi polscy to są Polacy.
Kiedy Rosja bolszewicka wypowiedziała Polsce wojnę?
Wcale nie wypowiedziała. To jest właśnie charakterystyczne, aczkolwiek znalazłem opis, w którym ktoś sarkastycznie zauważył, że Rosja bolszewicka 22 stycznia 1918 roku wypowiedziała wojnę Polakom, zanim powstała Polska. Rzeczywiście to miało miejsce, ponieważ tego dnia dowódca Armii Czerwonej, jeszcze Gwardia Czerwona nie powstała, wypowiedział wojnę Dowborowi Mośnickiemu. Już nam wtedy wypowiedziano wojnę, no i już było pewne, że do starcia dojdzie. Pierwsze starcie miało miejsce 13 lutego, nomen omen w Berezie Kartuskiej. Kiedy to nasi dzielni chłopcy po prostu lokomotywą wjechali na dworzec i aresztowali bolszewików, którzy tam jeszcze byli. Taką wieczorową porą zrobili taki nalot, a pierwsze starcie, bo to akurat w Berezie nie było starciem, to było rozbrojenie, to był klasyczny napad, oczywiście w ramach toczonej wojny, to nastąpił pod miejscowością Mosty na Niemnie i tam już doszło do regularnej walki, której się zresztą spodziewano. Od wschodu szła Armia Czerwona, ponieważ Niemcy się wycofywali. Wycofywali się przez Litwę, przez Suwałki i przez Grajewo, a od zachodu parły wojska polskie. No i gdzieś się musiały spotkać. I od razu z tego zaczęły się działania zbrojne. Ale od razu powiedzmy, wojna to już wybuchła wcześniej.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.